To jest bardzo miłosne miejsce o tej porze roku. Właśnie przed chwilą na miłośni tutaj zabuczał, zachuczał, zabeczał krzyk. Krzyk wcale nie beczy, nie huczy, nie buczy swoim dziobem, ale piórami w ogonie. On taki ustawia, że kiedy pikuje gdzieś tam nad naszymi głowami, a pikuje z dużą szybkością, to te pióra wprawiają się w takie drżenie, drganie, wibracje i to nam daje jego miłosne beczenie.
Skrzydlata miłość. Reportaż Anet Gałaburdy i Alicji Pietruczuk.
Jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Stoimy pośród nadbiebrzańskich, mokrych łąk i lasów. Ale to jest nie tylko sygnał, nie tylko komunikat dla jego partnerki, która zapewne gdzieś tutaj w tych mokrych trawach, o, znowu go usłyszeliśmy, siedzi, może coś je, a może już siedzi na jajach. To jest też sygnał dla jego rywali i konkurentów, że to jest mój kawałek podłogi, mój kawałek biebrzańskich bagien. Tutaj mieszkamy my, moja partnerka, ja i za chwilę najprawdopodobniej czwórka naszych dzieci. Kiedy one się wylęgną, dwójkę z nich pod swoje skrzydła weźmiona, a drugą dwójkę on. On jest też bardzo dobrym tatą. Ptasia miłość jest tak różnorodna, tak barwna jak same ptaki. Wiele ptaków kocha się przez cały czas. I nie sam akt fizyczny, chociaż te też się zdarzają kompletnie poza kontekstem okresu godowego. Ale są ptaki, które łączą się na całe życie. Myśmy przed chwilą tutaj zobaczyli parę gęsi. I to są takie ptaki, które wiążą się ze sobą na całe życie. Kiedy jedno z nich umiera, to drugie może zareagować na to mocną żałobą, długotrwałą depresją nawet. Często kończy się to tragicznie, no bo wiadomo, taki ptak nieszczęśliwy w otoczeniu lisów, orłów i innych, którzy chcieliby na niego zapolować, no on też jest wówczas mniej czujny, mniej ostrożny, nie zależy mu na życiu. No ptak jest w depresji po prostu. Inni są trochę bardziej praktyczni w tych sprawach. No dobrze, straciłem partnerkę lub partnera, tego kwiatu pół światu, znajdziemy sobie kogoś innego. Jedni się zdradzają w czasie tego swojego wieloletniego związku, a inni nie. My słyszymy tutaj też od czasu do czasu rycyki. Długonodzy, bardzo przystojni zresztą kuzyni krzyków. Rycyki też łączą się w pary na życie, nie na jeden sezon tak jak krzyki, ale na życie, tak jak gęsi, łabędzie, bieliki, żurawie, sporo jest takich ptaków. Od czasu do czasu słyszymy takie buczenie, ale to wcale nie są krzyki, ani gęsi, ani rycyki. To niestety są samochody. Już nie ma w Polsce cichych miejsc. Ale wracając do naszych rycyków. Więc one mają bardzo ciekawy plan na życie i żeby być razem długo i szczęśliwie. Otóż on i ona spotykają się tylko tutaj, na bagnach biebrzańskich oraz na innych bagnach, gdzie jeszcze żyją. Spotykałem się tutaj wiosną. Teraz właśnie dokazują nad naszymi głowami. One trochę tak jak krzyki, nie w ten sam sposób, ale takie różne akrobacje powietrzne. Przede wszystkim chłopaki stamtąd wołają rycyk, rycyk, rycyk. Więc rycyki, tak jak wiele innych ptaków, wołają swoje imiona. Więc właśnie, jest wiosna, one tutaj przylatują, spotykają się te wszystkie rytuały godowe, weselne, no bo wiadomo, długo się nie widzieliśmy, trzeba odnowić śluby. Te śluby są odnawiane, gniazdo budowane, dzieci wychowane i w lipcu, kiedy dzieciaki już są dorosłe, już świetnie latają, więc te ptaki się rozpraszają. On poleci sobie na zimę może do Anglii albo na jakieś francuskie wybrzeża. Ona być może spędzi zimę na jakimś afrykańskim zachodnim wybrzeżu albo wokół Morza Śródziemnego. Wrócą tutaj za rok, spędzą ze sobą kolejnych kilka miesięcy, po czym znowu się rozlecą. Jeśli los pozwoli, szczęście im dopisze, spotkają się tutaj nad Biebrzą. Ptaki mają fantastyczną pamięć. Pamiętałem wszystkie szczegóły tego, jak wyglądałem, ale ptaki oczywiście mają głos. Beczą, śpiewają, krzyczą. One rozpoznają się po głosach, nie mają z tym szczególnych problemów. To znaczy żadnych. A żeby zobaczyć najbardziej kochliwe ptaki, to wcale nie trzeba przyjeżdżać na biebrzańskie bagna. Wystarczy otworzyć okno nasze, miejskie albo wiejskie, rzucić okiem na podwórko i tam będą takie bardzo kochliwe ptaki. Tak bardzo kochliwe, że kiedyś były podawane jako afrodyzjaki. Mam na myśli nasze poczciwe wróble przydomowe. To są tacy goście, którzy kochają się ponad 100 razy dziennie nawet. I tak przez kilka miesięcy w roku. No i nic dziwnego, że podczas gdy jednych inspirowały, to drudzy widzieli w nich siedlisko grzechu, rozpusty i kazali je w związku z tym zabijać jako ptaki grzeszne i nieczyste. U wróbli to jest tak, że chyba rządzą dziewczyny i one potrafią być bardzo zaborcze, bo normalnie wróble też łączą się na życie. Taki wróbel wbrew pozorom może żyć nie krótko, bo i kilkanaście lat. Czasami panu wróblowi przychodzi do głowy, żeby może kogoś sobie przegruchać na boku. I on się wiąże z kochanką, z dziewczyną. I ona nawet zakłada gniazdo. Ale kiedy się dowie o tym, ta jego pierwsza i prawowita, no to ona jedzie tam, przepraszam, leci tam z potężną awanturą. Dramatyczne sceny czasami się dzieją, dlatego że ona rozwala jej gniazdo. Jeśli są w nim jajeczka, ona jej tłucze, a jeśli są w nim pisklęta, to może dojść do tego, że ona je stamtąd wyrzuca i one giną. No i ten jej wróbel, jak niepyszny, wraca do niej i myślę, że już nigdy się nie odważy na rodzinę na boku. Są tacy ludzie jak ja, którzy obserwują ptaki przez całe życie. Przyglądałem się ich. To już jest nie wiem, które pokolenie, które się fascynuje ptakami. Także mamy całkiem sporą wiedzę o ptakach. Nigdy tak naprawdę nie będziemy wiedzieć wszystkiego, bo co może o ptakach wiedzieć ten, kto przez całe życie był tylko człowiekiem. A nigdy pewnie sobie nie wyobrazimy, jak to jest być rycykiem czy rycykową. My ludzie zawsze byliśmy zafascynowani ptakami. I nikomu się tak jak ptakom nie przyglądaliśmy, żadnym innym zwierzakom. Jest nam bliżej ewolucyjnie do ssaków oczywiście, ale to ptaki były tą inspiracją. One zainspirowały samoloty, one nawet zainspirowały kaski na rowery, bo one zostały zbudowane na podstawie tego, jak wygląda czaszka dzięcioła. Ptaki dały nam poezję, dały nam ikara, to nasze pragnienie, żeby latać. Łączyliśmy je z bogami, wierzyliśmy, że są posłańcami bogów. Mamy właśnie statko jaskółek, które nad nami ciągnie. To są ptaki, które jeszcze kilka tygodni temu były w Afryce. Kolejna para kaczek. Kolejna para, bo od czasu do czasu kaczki nad nami krążą. To jest ten czas, kiedy ptaki latają bardzo chętnie parami. No właśnie, to jest ten czas tej wielkiej biebrzańskiej miłości. Bociany są bardzo praktyczne. To, co wiąże bociany, to nie głębokie uczucia, ale dobre gniazdo. Dom, fura i komóra. W ich przypadku ten dom powinien być położony w bardzo dobrym miejscu. Dobre miejsce oznacza bogate, solidnie zaopatrzone w jedzenie łąki, najchętniej łąki, mokre pola. Czyli co zjeść? Gniazdo musi być położone na czymś solidnym, czymś, co daje temu gniazdu dobre oparcie, dlatego że bociany to są dość duże ptaki. No i jeszcze jedna ważna rzecz z punktu widzenia bociana, to jest dobry dolot i wylot z gniazda, czyli pas startowy w tę i z powrotem, któremu nic po drodze nie przeszkadza. Żadne gałęzie, na których można się rozbić, żadne kominy, żadne słupy. Nad nami zawisł skowronek. Mało jest takich a propos miłości i tego, jak ją manifestujemy, a ptaki manifestują ją bardzo mocno, między innymi właśnie swoimi śpiewami. Więc mało jest takich ptaków, które śpiewają tak jak skowronki. Są ptaki, które być może śpiewają ładnie, jest to kwestia gustu, ale skowronki śpiewają jak wariaty. To znaczy, kiedy przyjrzeliśmy się im od strony takiej neurofizjologicznej, to się okazało, że skowronki śpiewają ponad granicę wytrzymałości fizycznej. Skowronek po kilku minutach śpiewania takiego jak to właśnie, które widzimy nad nami. Czyli skowronek zawisa w jednym miejscu i śpiewa intensywnie, więc z punktu widzenia granic fizjologii on powinien spaść martwy lub nieprzytomny po 5-6 minutach takiego śpiewania z jednego punktu. Tymczasem skowronek potrafi śpiewać bez przerwy, już nie z jednego punktu, wszystko ma swoje granice, pół godziny. A śpiew skowronka to jest tyle nut, to jest taka intensywność, my nawet nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć, dlatego że nasze uszy nie są dostatecznie wrażliwe. Ale możemy się o tym przekonać, jak nagramy i potem zwolnimy pieśń skowronka, to Tam jest taka intensywność. W jednej sekundzie skowronek potrafi wyrzucać z siebie 30 różnych nut. Tak jak to u ptaków. Ta pieśń zawsze jest pieśnią miłości i pokoju. To jest deklaracja miłości dla mojej partnerki, ale to jest też ostrzeżenie dla moich konkurentów. Moja ziemia, moja partnerka, moje śpiewanie. To zabrzmiało trochę szowinistycznie, dlatego że większość dziewczyn też śiewa. Natomiast one śpiewają rzadziej, one mają ważniejsze rzeczy na głowie niż to całe śpiewanie i to całe tokowanie. Chłopaki inwestują w to o wiele więcej czasu i energii. Przecież jesteśmy nad Biebrzą. Biebrza to batalion. Jeśli ktoś ma takie piórka, no to dlaczego ich nie stroszyć? Bataliony na Biebrzy w tej chwili są, bo to są ptaki, które tutaj robią sobie przerwę w drodze na północ, północny wschód. Batalion w Polsce prawie się już nie gnieździ. To są niewielkie ptaki, trochę większe od szpaka. Ale jakie mają ozdoby, jakie mają argumenty do tego, żeby wszyscy o nich mówili i wszystkim się wydawały duże. No każdy batalion przede wszystkim wygląda inaczej. Te całe ich popisy, jak połączenie korridy z tangiem i pasodoble. Ale u batalionów jest to przede wszystkim rytuał, dużo puz, dużo takiego drapowania, raczej niż autentycznej walki, autentycznej agresji. U wielu ptaków zresztą tak to jest, ale no zdarzają się też poważniejsze sytuacje, a niektóre czasami kończą się całkiem dramatycznie. Jak się przyjrzymy takim właśnie tokom batalionów albo cieczewi i widzimy, jak się tam zachowują te dziewczyny, które pojawiają się na tych tokowiskach, na tych wspaniałych arenach, no to naprawdę jest to wiele hałasu o nic. Sam akt trwa zaledwie sekundy i one i tak wiedzą, kto jest najlepszy. Uwaga, muszę to podkreślić, właściciel najlepszego materiału genetycznego właściwie nigdy nie jest najbardziej agresywnym uczestnikiem takiej areny. Bo ci, którzy są bardzo agresywni, ci, którzy ciągle szukają zwady, zwykle w tej zwadzie źle kończą. Wygrywają silni politycy, to są też dobrzy gracze. Oni po prostu wiedzą, co i jak. To są fantastyczne spektakle na pewno. Ale te ptaki, które się łączą w pary na życie, albo te, które w ogóle nie mają tak wielkich toków, nie wygląda to tak widowiskowo. Tam jest bardziej subtelnie. Jakbyśmy tutaj zajrzeli w te wszystkie krzaki i trawy, to miłości byłoby całkiem dużo, tej fizycznej niekoniecznie, ale okazywania sobie przywiązania, czułości, iskania w piórach, podsuwania pod dzióbek, a to tłustego owada, a to jakieś dżdownicy, budowania gniazd, szukania miejsc na gniazda. Jest oczywiście dużo śpiewania, zaznaczania swoich rewirów. Teraz właśnie widzimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, aż cztery krzyki nad nami kołują, beczą. Jest i piąty. I ja myślę, że my generalnie robimy wszystko, żeby się od tej przyrody oddzielić. Mówiąc o przyrodzie, mówimy innym językiem. My mamy osobowość, zwierzęta są tylko osobnikami. I to doprowadziło nas do pewnego kryzysu w relacjach z przyrodą, do kryzysu wiedzy o przyrodzie, bo my o niej, przepraszam, gówno wiemy. Przeważnie wywyższamy się trochę. My jesteśmy koroną stworzenia, a ta cała reszta ma nam tylko służyć. Mamy do czynienia z sytuacją jak ta, że szukamy miejsca, gdzie będzie w miarę cicho, nie będą jeździły samochody, traktory i tak dalej, ale trudno nam to miejsce znaleźć, nawet w największym parku narodowym w kraju, bo taka jest presja nas, ludzi, cywilizacji, na ten cały krajobraz naturalny lub półnaturalny, my naturalnego prawie już nie mamy, ale najgorsze być może w tym wszystkim jest to, że my nie nadajemy przyrodzie żadnej wartości. Życie tych gęsi, tych ziem, które z tego olsu do nas śpiewają, tych krzyków, które nad nami latają, nie ma dla nas żadnej wartości. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, a tutaj wybudujemy lotnisko, to wiele osób powiedziałoby, spoko. Ktoś przychodzi i mówi, pociągnijmy czteropasmową drogę przez środek Wagien Biebrzańskich. To jest wielu ludzi, którzy mówi, tak, zróbmy to. Może gdybyśmy przestali tak bardzo oddzielać się od przyrody, może gdybyśmy się tak bardzo nie bali tej antropomorfizacji, to byśmy byli czulsi wobec niej. My mówimy o przyrodzie jako o jakimś nowotworze, tymczasem nasze życie od niej zależy. No i wreszcie Ja nie mam wątpliwości co do tego, że ptaki mają emocje. Nam trudno sobie wyobrazić, co siedzi w głowie ptaka, ale myślę, że błędem byłoby zakładać, że nic tam nie siedzi. Wydaje nam się, że ptaki zachowują się jak bioautomaty, takie bioroboty. Że wszystko, co one mają wiedzieć w życiu, one właściwie się z tym rodzą i potem to jest tylko tajemniczą chemią wyzwalane. One oczywiście rodzą się z jakimś rodzajem informacji, która została zakodowana genetycznie, ale tak naprawdę, żeby przeżyć na tych bardzo skomplikowanych bagnach biebrzańskich, to one muszą się nauczyć. Ja myślę, że to naprawdę nie jest takie inne, że nie przez przypadek te ptasie gniazda, ta ptasia miłość stała się dla nas też bardzo symboliczna, no bo przecież ptasie gniazdo symbolizuje nasz dom. My tak jak ptaki wijemy sobie gniazdko.
Był to reportaż Anet Gała-Burdy i Alicji Pietruczuk Skrzydlata miłość. O miłości ptaków opowiadał Jacek Karczewski ze stowarzyszenia Jestem na ptak.